A dzisiaj nauczanie w takim temacie, który no, Słowo Boże nas dotyka, jak zawsze, ale to jest temat, który może nas, to o czym tutaj Pan Jezus będzie w tym fragmencie mówił, co nas może też osobiście czasem dotykać, bo są czasem tacy ludzie, którym trudno jest dogodzić, którzy zawsze znajdą coś, co im nie będzie pasowało i będą podawać nawet różne powody, dla których się nie zgadzają, ale tak naprawdę to będzie tylko przykrywką dla prawdziwego powodu, który nie będzie ujawniony. I takie osoby znajdziemy też w dzisiejszym fragmencie. W tym fragmencie Pan Jezus poświęcił tym osobom kilka słów i to kilka gorzkich słów. To jest 7 rozdział Ewangelii Łukasza. Będziemy czytali fragment od 29 do 35 wersetu. To jest fragment, który jest głównie monologiem Pana Jezusa, natomiast jest tam pewne porównanie, które jest bardzo obrazowe i w szczególności dotyczy też dzieci, więc to jest coś, co możecie zwrócić na to szczególną uwagę i to jest coś, co mogłoby się znaleźć na ilustracjach dzisiaj. Ewangelia Łukasza, 7 rozdział, od 29 do 35 wersetu. A cały lud, gdy to usłyszał, a także celnicy, uznali sprawiedliwość Boga. Ci, którzy zostali ochrzczeni chrztem Jana. A faryzeusze i znawcy prawa odrzucili postanowienie Boże o nich samych, bo nie zostali przez Niego ochrzczeni. I powiedział Pan: do kogo przyrównam ludzi tego pokolenia i do kogo są podobni? Podobni są to dzieci, siedzących na rynku i wytykających sobie nawzajem, mówiąc: graliśmy wam na fujarce, a nie tańczyliście. Śpiewaliśmy pieśni żałobne, a nie płakaliście. Albowiem przyszedł Jan Chrzciciel, nie jadł chleba i nie pił wina, a wy mówicie: ma demona. Przyszedł Syn Człowieczy, je i pije, a mówicie: oto człowiek, żarłok i pijak, przyjaciel grzeszników, celników i grzeszników. I tak mądrość została uznana za sprawiedliwą przez wszystkie swoje dzieci. I tutaj mamy dalszą część takiej wymiany między, po wymianie właściwie już wiadomości między Janem Chrzcicielem a Jezusem, kiedy uczniowie Jana Chrzciciela odeszli do Jana z odpowiedzią od Jezusa, a na miejscu został Jezus ze swoimi uczniami i z licznym tłumem innych osób. I tydzień temu patrzyliśmy na słowa, w których Jezus opisywał czy wypowiedział się o Janie Chrzcicielu, a dzisiaj zobaczymy słowa Jezusa o dwóch różnych grupach ludzi. Po pierwsze o tych, którzy uznali, że Bóg jest sprawiedliwy i o tych, którzy odrzucili Pana Boga. To są dwie grupy i ta druga grupa, która odrzuciła Pana Boga, to jest grupa, która wzgardziła zarówno Janem Chrzcicielem, jak i Panem Jezusem. I nasz fragment zaczyna się i kończy na wersetach, które opisują nawróconych ludzi, natomiast większą część tego fragmentu skupia się na osobach, które nie chciały się pamiętać. I to nie chciało się pamiętać niezależnie od tego, czy głosił im Jan Chrzciciel, czy głosił im Pan Jezus, bo w każdym z nich coś im się nie podobało i co ciekawe, w każdym z nich nie podobało im się coś innego. Więc ten fragment jest taką pewną klamrą, która właśnie zamyka się w tych wersetach opisujących nawróconych, a najwięcej czasu Jezus poświęca tutaj osobom, które traktowały Jezusa z niechęcią. Na początek warto tutaj zwrócić uwagę, kto w ogóle mówi w tych dwóch pierwszych wersetach, w 29 i 30 wersecie, bo na pewno w poprzednich 7 wersetach mamy słowa Jezusa, na pewno też od 31 wersetu są znowu słowa Jezusa, ale nie jest do końca jasne, kto mówi w 29 i 30 wersecie, bo może to być narracja ewangelisty Łukasza. I od tego, kto tutaj mówi, zależeć będzie to, czy chodzi tutaj o lud, który usłyszał Jana, czy o lud, który usłyszał Jezusa. I tutaj akurat komentatorzy biblijni są dosyć podzieleni. Ja tutaj mam swoje przekonanie i wydaje mi się, że chodzi tutaj o, czy właściwie, że tutaj wypowiada się ewangelista Łukasz, że to są słowa, że to jest narracja, bo myślę, że trzeba sobie zadać takie pytanie, czym było to, co usłyszał lud? Bo czytamy w 29 wersecie, a cały lud, gdy to usłyszał. Więc gdyby te słowa miał powiedzieć Jezus, to osobiście nie bardzo widzę, do czego miałyby się odnosić. Bo w poprzednich wersetach Jezus nie mówił nic o tym, co głosił Jan Chrzciciel. Mówił tylko, czy opisywał tylko, jakim Jan był człowiekiem, w co się ubierał. Mówił, że był prorokiem. A w ostatnim zdaniu Jezus powiedział, że najmniejszy w Królestwie Bożym jest większy niż Jan Chrzciciel. W związku z tym nie bardzo widzę, do czego ten 29 werset mógłby się odnosić, mówiąc o słuchaniu, bo tam nie ma niczego o słowach Jana Chrzciciela. Więc mój wniosek jest taki, że to jest narracja Łukasza, który zapisał dla nas, jaka była reakcja słuchaczy Jezusa. Czyli jaka była ich reakcja na słowa Jezusa o Janie Chrzcicielu. To jest, myślę, że to, co powinniśmy z tego wyciągnąć. Czyli dwa pierwsze wersety tego fragmentu są narracją Łukasza, opisującą reakcję słuchaczy Jezusa na słowa o Janie Chrzcicielu. I widzimy tam, że ludzie, którzy słyszeli Jezusa, uznali sprawiedliwość Boga. Inaczej mówiąc, w innych tłumaczeniach czytamy, że przyznali Bogu słuszność. Więc tutaj nie chodzi o usprawiedliwienie Boga, bo żaden człowiek nie może usprawiedliwić Boga, stworzenie nie może usprawiedliwić Stwórcy. Oznacza to raczej rozpoznanie Bożej sprawiedliwości. Więc w tym wersecie widzimy, że to słowo usprawiedliwienie ma więcej znaczeń, bo my mamy pewnie, czy znamy pewnie to znaczenie, które na początku nabożeństwa przywołałem, czyli przypisanie sprawiedliwości, czyli uczynienie kogoś sprawiedliwym. Tak jak widzimy to w liście do Rzymian, kiedy czytamy o usprawiedliwieniu z wiary, o tym, że człowiek przez swoją wiarę staje się sprawiedliwy przed Bogiem. Tutaj jest inne znaczenie. Tutaj jest takie znaczenie, które też pojawia się w innym miejscu w liście Jakuba i zrozumienie tego, że są dwa znaczenia tego słowa usprawiedliwienie, pomoże nam zrozumieć ten pozorny konflikt między Pawłem a Jakubem. To tak trochę jako dygresja, ale to jest ważne, bo to pozwoli nam zrozumieć, o czym tutaj Jezus mówił. Bo w liście Jakuba, Jakub pisał, że usprawiedliwienie jest nie tylko z wiary, ale też z uczynków. Więc gdybyśmy uznali, że to jest to samo znaczenie, to byłby problem, byłby konflikt. Nie byłoby to zgodne z tym, co pisał Paweł w liście do Rzymian, ale Jakub pisał o czymś innym. On nie pisał o tym, jak człowiek ma być sprawiedliwy przed Bogiem, on pisał, jak pokazać to, że ktoś jest usprawiedliwiony z wiary. Bo Jakuba 2,18, tam jest taki werset, w którym czytamy o pokazywaniu wiary z uczynków. To jest pytanie, na które tutaj Jakub odpowiedział. Jak pokazywać, w jaki sposób pokazywać wiarę, która nie jest tylko i wyłącznie wewnętrzna, ale też okazuje się na zewnątrz. Więc chodziło mu o to, że uczynki pokazują, że ktoś jest usprawiedliwiony z wiary. Więc w tym sensie usprawiedliwienie oznacza przyznanie, że ktoś jest sprawiedliwym. I podobnie jest też tutaj w tym fragmencie. Chodzi tutaj o usprawiedliwienie, czyli o przyznanie Bogu słuszności, o uznaniu, że Bóg jest sprawiedliwy w swoich wyrokach. I w tym miejscu sprawiedliwość Boga uznali ci, którzy byli ochrzczeni przez Jana, czyli słuchacze Jezusa, przyznali Bogu słuszność za służbę Jana Chrzciciela. I Łukasz podkreślił tutaj, że nie tylko słuchali Jezusa, oni wcześniej przychodzili na pustynię do Jana. To byli ludzie, którzy wcześniej słuchali Jana, a teraz słuchają Jezusa i tam wyznawali swoje grzechy, przyznawali, że byli winni i zasługiwali na potępienie i z tego powodu dawali się ochrzcić. Więc uznawali, że Bóg jest sprawiedliwy. Przez swój chrzest uznawali, że powinni, muszą wyznać swoje grzechy i muszą się pamiętać. Czyli muszą zmienić swoje myślenie o sobie i o tym, w jaki sposób można mieć dostęp do Boga. Że bycie Żydem nie wystarcza do tego, żeby być częścią Bożego ludu. I to jest to, do czego wzywał ich Jan Chrzciciel, do tego, żeby się odwrócili od swojego grzesznego życia. Do tego, żeby przygotowali swoje drogi na przyjście Mesjasza, na przyjście tego, na którego odsetek lat czekali. I ci ludzie, którzy wtedy słuchali Jezusa, zgadzali się też wcześniej z nauczaniem Jana. Czyli przyjmowali, że Jezus jest tym, którego Jan zapowiadał, chociaż jak pamiętamy, tydzień temu widzieliśmy, że nawet sam Jan zaczął mieć co do tego wątpliwości, ale w tamtej odpowiedzi Jezusa upewniła i Jana, i też innych, którzy go słuchali, w tym, że naprawdę Jezus jest Mesjaszem. I w kolejnym wersecie widzimy zupełnie przeciwną reakcję. To jest werset 30. Czytamy tam, a faryzeusze i znawcy prawa odrzucili postanowienie Boże o nich samych, bo nie zostali przez Niego ochrzczeni. Więc faryzeusze i znawcy prawa myśleli z kolei, że nie potrzebują chrztu, że są wystarczająco pobożni i nie potrzebują upamiętania. I to wezwanie do upamiętania było wyrazem Bożego postanowienia. Więc odrzucanie upamiętania nie było tylko odrzucaniem Jana i jego nauczania, było odrzucaniem samego Boga. To słowo postanowienie tłumaczone jest też w innych przekładach jako rada lub jako plan. Więc chodzi o Boży plan zbawienia. Chodzi o to, że i Jan, i Jezus realizowali Boży plan, a ci, którzy ich odrzucili, Żydzi, którzy ich odrzucili, odrzucili przez to Boży plan. Więc nie chodziło tutaj o to, że Boży plan konkretnie odnosił się do tych osób, które odrzuciły ten plan, tak jakby Bóg coś o nich postanowił, a oni to udaremnili swoim sprzeciwem. Ten zwrot o nich samych, czy też względem siebie, on nie odnosi się do tego słowa postanowienie, tylko do słowa odrzucili. To widać bardziej w oryginale. Tam ten zwrot względem siebie jest przy słowie obok czasownika odrzucili, a nie obok tego słowa postanowienia. I to też widać w niektórych przykładach, chociażby jest taki przykład, w którym czytamy odrzucili radę Boga, sami przeciwko sobie. Czyli chodziło o to, że to ich odrzucanie Bożego planu zbawienia miało dla nich negatywny skutek. W tym sensie to było odrzucanie względem siebie. I przede wszystkim mowa tutaj jest o żydowskich przywódcach, o tych, którzy zlekceważyli Boże Słowo, które było dla Bożego ludu. Bo Stary Testament zapowiadał odnowienie Bożego ludu, zapowiadał jego oczyszczenie. I niestety wielu Żydów to odrzuciło, bo myśleli, że są już czyści, że już są sprawiedliwi, że nie potrzebują pamiętania. I te dwa pierwsze wersety pokazują nam reakcję tłumów na słowa Jezusa. Pokazują to, że jedni przyznawali słuszność Bogu, a drudzy odrzucali Boży plan zbawienia. I następne werset to już są słowa Pana Jezusa. W przykładzie, którego ja dzisiaj używam, to nawet jest napisane wprost, bo czytamy, że i powiedział Pan, podobnie jest w Biblii Warszawskiej, gdzie też ten werset zaczyna się od takich słów. Natomiast w wielu Bibliach nie ma tych słów na początku tego wersetu, bo nie ma ich tak naprawdę w tych najwcześniejszych manuskryptach. Natomiast zrozumiałe jest to, że ten werset 31 zawiera już słowa Jezusa. Więc prawdopodobnie część ludzi, którzy kopiowali te teksty, dodali te słowa po to, żeby podkreślić tę różnicę między 30 a 31 wersetem. Że tam pisał Łukasz, a tutaj mówi już Pan Jezus. I w tej wypowiedzi Pan Jezus skupił się na krytyce tej drugiej grupy. Praktycznie cała ta wypowiedź dotyczy ludzi, którzy najpierw odrzucili Jana, a potem odrzucili Jezusa. I dopiero ostatnie zdanie zamykające tę wypowiedź mówi o tych, którzy pozytywnie odpowiedzieli na służbę obu tych ludzi. Pan Jezus skomentował reakcję tłumów, używając pewnego porównania. Widzimy je w 31 i 32 wersecie. I powiedział Pan: do kogo przyrównam ludzi tego pokolenia i do kogo są podobni? Podobni są do dzieci siedzących na rynku i wytykających sobie nawzajem, mówiąc: graliśmy wam na fujance, a nie tańczyliście. Śpiewaliśmy pieśni żałobne, a nie płakaliście. O jakim pokoleniu tutaj mówi Jezus? No, mówi o tych, o których czytaliśmy werset wcześniej. Faryzeusze i znawcy prawa. Oni są tym pokoleniem, czyli żydowska elita. I Pan Jezus porównał tą żydowską elitę do dzieci, które nie chciały się z nikim bawić. Więc niby byli dojrzali, niby byli tacy poważni, a byli dziecinni. Nic im nie pasowało. Byli takie, jak takie siedzące na rynku dzieci, którym inne zachęcają je do zabaw, a one mówią: nie chce nam się, nie chce nam się bawić, nie chce nam się cieszyć, nie chce nam się smucić. I też widzimy w tym miejscu, że rynki i place to były takie miejsca zabaw dzieci. Właściwie to jest jedyne w całym Nowym Testamencie miejsce, które nam pokazuje, uchyla takiego rąbka tajemnicy, w jaki sposób wyglądało życie dzieci, życie zabawowe dzieci, tak? W jaki sposób dzieci bawiły się w tamtym czasie. I widzimy tutaj, że dzieci bawiły się w naśladowanie zdarzeń życia dorosłych. Bo czytamy tutaj o tańcach i pieśniach żałobnych. Więc dzieci bawiły się wesela i pogrzeby. Wydaje się to dziwny dowód zabaw, żeby bawić się. No może wesele to jeszcze bardziej, ale pogrzeb to nie wiem. Ale brało się to z tego, że oba te wydarzenia miały publiczny charakter. Więc dzieci często mogły obserwować ludzi, którzy szli ulicą, czyli mogli obserwować weselników, mogli obserwować żałobników. I to jest coś, co my dzisiaj też, my kiedy byliśmy młodzi, albo dzieci, które obecnie są w tym wieku, też pewnie lubią naśladować życie dorosłych. Lubią udawać, jak się gotuje, bawić się w slep. Zabawy polegają często na tym, żeby naśladować to, co obserwujemy w życiu dorosłych. Mi też zdarzało się być świadkiem na ślubach, na letnich koloniach, kiedy wyjeżdżaliśmy na wakacje na turnusy, to też były takie zabawy, w których chłopak i dziewczyna stawali na ślubnym kobiecu, a wszyscy się z tego cieszyli. Pogrzeb się nie bawiłem, przyznaję, ale słyszałem o kolegach, którzy znaleźli jakiegoś ptaszka zmarłego, no i odgrywali scenę pogrzebu, więc no, jest coś takiego w nas, żeby, tu widzę, chyba ktoś też to robił. Więc Pan Jezus tutaj cytuje takie znane w tym czasie powiedzenie. To są słowa, które mogły się pojawić, kiedy część dzieci nie chciała się bawić z innymi. Więc takie dzieci nie chciało odgrywać ani scen wesela, ani scen pogrzebu. Pewnie też znacie takie osoby, które nie chcą się dopasować do innych. Takie madłudy, które psują dobrą zabawę. I Pan Jezus porównał tamte pokolenie, tych przywódców, tą elitę, do takich kaprysznych dzieci. Kiedy jedna grupa proponowała zabawę, to druga nie chciała się bawić. I to nieważne, czy chodziło o dobrą zabawę, taką radosną, weselną, czy chodziło o coś smutnego. Nieważne, czy ktoś dał na piszczałce w radosny sposób, czy ktoś wnucił żałobną pieśń, Część dzieci zawsze była na nie. I warto tutaj dodać, że to jest porównanie, a nie alegoria. Jest różnica między porównaniem a alegorią. Alegoria to jest coś, w czym właściwie każdy element ma jakieś znaczenie. To nie jest coś takiego. To jest po prostu porównanie, które ma pokazać, czy przyrównać dziecinne zachowanie do tych dzieci, które są na placach, na rynku, do zachowania Żydów wobec Jana i Jezusa. I widzimy to, bo Jezus sam odnosi to do takiego zachowania w 33 i 34 wersecie. Albowiem przyszedł Jan Chrzciciel, nie jadł chleba i nie pił wina, a mówicie ma demona. Przyszedł Syn Człowieczy, je i pije, a mówicie oto człowiek, żadłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. Bo wiele Żydów nie przyjmowało poselstwa, z którym przyszli Jan i Jezus. Byli na nie, kiedy słyszeli głoszenie Jana i byli na nie, kiedy słyszeli głoszenie Jezusa. I niedojrzałość tego sprzeciwu widzimy w argumentach, bo u Jana nie podobała im się ascetyczność, taka wstrzemięźliwość, taka srogość. U Jezusa z kolei nie podobała im się towarzyskość, to, że lubił przebywać z innymi ludźmi. Więc widzimy w tym, że ten sprzeciw był tak naprawdę przykrywką dla ich niechęci. Bo są ludzie, których nie da się zadowolić. Dla których zawsze będzie źle, nieważne, niezależnie od tego, co zrobimy. I widzimy też, że Żydzi tutaj wyolbrzymiali zachowanie Jana i Jezusa. Faktycznie Jan nie pił wina, był Nazyrejczykiem, więc nie mógł tego robić, ale mógł jeść chleb, chociaż nie wiemy dokładnie, czy faktycznie to robił. Wiemy, że spożywał miód i szarańcze, więc może pozostawał tylko na tym. Ale przez jego sposób bycia Żydzi stwierdzili, że ma demona. I to mogło się wydać z kolei stąd, że Żydzi mieli przekonanie, że demony zamieszkują pustynię. I to nie jest przekonanie, które wzięło się znikąd. Sam Jezus mówił o tym, że kiedy duch nieczysty wychodzi z człowieka, to wędruje po bezwodnych miejscach. Więc łatwo było znaleźć wymówkę, dlaczego nie należy słuchać Jana. Bo to jest ten gość z pustyni, tam gdzie są te demony, więc on pewnie też ma demona. I według żydowskich przywódców jego zachowanie było zbyt ascetyczne, takie właśnie wstrzemięźliwe, że powstrzymywał się od tego, co jest dobre, z czego można korzystać. Ale podejrzany był też dla nich Jezus. I na to mieli już zupełnie inne argumenty. Nazywali Jezusa żadłokiem, pijakiem i przyjacielem grzeszników. I to też było na wyrost, bo Jezus nie był ani żadłokiem, ani pijakiem. Po prostu nie pościł wtedy, kiedy inni uważali, że trzeba to robić. Dlatego nazywali go pijakiem i żadłokiem. I nie widzimy to, żeby Jezus utrzymywał bliskie relacje z ludźmi, którzy trwają w swoim grzechu. To prawda, że Jezus wychodził do grzeszników. Był jak lekarz, który przyszedł do chorych. Nie miał oporu, żeby przebywać z ludźmi, którzy mieli grzeszną reputację, ale nie utrzymywał przyjaźni, bliskich przyjaźni z ludźmi, którzy chcieli dalej trwać w swoim grzechu. To jest różnica. I te odmienne postawy Jana i Jezusa tak naprawdę pozbawiają argumentów faryzeuszy i znawców prawa. Bo jeżeli oni domagali się ascetyzmu od Jana, od Jezusa, no to wcześniej mieli to u Jana. Ale Jan też im się nie podobał. Więc widać, że wcale nie chodziło im o to, co zarzucali Janowi i Jezusowi. Chodziło o to, co różniło te dwie grupy, o których czytamy na początku tego fragmentu. Gdzie jedni uznali sprawiedliwość Boga, dali się ochrzcić Jonowi jako wyraz swojego pamiętania, a drudzy nie dali się ochrzcić, więc nie przyznali się do tego, że są grzeszni, że nie są wystarczająco pobożni. Więc w tym widać, że co naprawdę przeszkadzało ludziom u Jana i u Jezusa. I widać, że tym, co im przeszkadzało, było głoszenie pamiętania, bo to była różnica. To było sedno głoszenia zarówno Jana, jak i Jezusa. Więc nic dziwnego, że dzisiaj także wielu reaguje alergicznie na słowa o upamiętaniu. Na Ewangelię, która mówi nie tylko o tym, żeby przyjść do Jezusa po to, żeby mieć życie w obfitości. Bo życie w obfitości będzie wtedy, kiedy możemy poznawać Jezusa. To jest życie w obfitości. Musimy zmienić myślenie o tym, czym w ogóle jest obfitość. Nie chodzi o materialną obfitość, chodzi o poznawanie Jezusa Chrystusa. Chodzi o to, że Królestwo Boże jest sprawiedliwością, pokojem i radością w Duchu Świętym. Jest życiem, w którym mamy całkowicie inne priorytety, w którym widzimy, że w Bogu jest wszystko to, czego potrzebujemy. I zwróćmy też uwagę, że wśród słuchaczy Jezusa byli ludzie, o których Jezus mówił, bo powiedział, wy mówicie. Więc wśród tego tłumu były osoby, które rzucały zarówno Jana, jak i Jezusa. Uznawani oni Jana za opętanego, a Jezusa za żarłoka i pijaka i nie chcieli się opamiętać, ale i tak chodzili za Jezusem. Po co? Żeby wytykać mu to, co im się nie podobało. I widzimy tutaj, że Pan Jezus nie czekał wcale, aż sobie pójdą, żeby o nich powiedzieć, tylko powiedział im wprost, jaki jest ich problem. Więc to porównanie powinno być ostrzeżeniem przed takim szukaniem winy na siłę. Żeby nie być jak takie kapryśne dzieci, które mówią, że powinieneś być smutny albo radosny. Niektórym ludziom nie da się dogodzić. I nawet nie ma co próbować. Kierowanie się ludzkimi opiniami nawet nie jest możliwe, bo jeden oczekuje takiego czegoś, a ktoś inny czegoś innego. A czasem ta sama osoba będzie mówiła, że tutaj powinieneś być taki, a tam powinieneś być inny. Jedynym niezmiennym drogowskazem jest Słowo Boże. Tylko ono się nie zmienia. Wszystko inne mija. I widzimy to nawet na przestrzeni naszego życia. Ja mam ponad 30 lat i widzę, że w ostatnich 30 latach społeczeństwo się dużo zmieniło, bardzo się zmieniło. Kiedyś było bardziej konserwatywne. I to miało swoje plusy i minusy. Bo nie było jeszcze takich wpływów, powiedzmy, pewnych społecznych rewolucji, które później nastąpiły. Wtedy czymś dziwnym byłoby mówienie o związku osób jednej płci. Dzisiaj wiele osób nie ma z tym problemu. Jak ktoś urodzi się chłopcem, to mógł zostać tylko mężczyzną. I dzisiaj też tak jest. Dzisiaj też może zostać tylko mężczyzną, ale próbuje się twierdzić inaczej. I widzimy to i słyszymy to dookoła. Ale konserwatyzm miał też swoje minusy. Bo ludzie byli bardziej zamknięci na wszystko to, co jest inne. Na to, czego nie znali. Więc ewangeliczne chrześcijaństwo, takie jakie wyznajemy, też było dla nich czymś przerażającym. Budziło większe wątpliwości. Dzisiaj jest większa otwartość, ale jest to otwartość na więcej rzeczy, właściwie na wszystko. Więc protestantyzm może nie budzi już takich wątpliwości, takiego strachu jak kiedyś, ale społeczeństwo otworzyło się bardziej na wiele innych duchowości. Na przestrzeni tych ostatnich 20-30 lat nastąpiły bardzo duże zmiany. Ale to nie znaczy, że mamy się dostosowywać do tego, co ludzie mówią, jaka jest opinia społeczeństwa. Mamy być wierni Bożej prawdzie, bo tylko ona się nie zmienia i się nie zmieni. I tak dawniej, jak i dzisiaj, ludzie mogą na nas mówić różne rzeczy. Kiedyś mogli nas traktować jako zagrożenie dla tradycyjnej wiary, jako taką egzotyczną sektę, przed którą są zamknięci. Dzisiaj może nawet przeciwnie. Dzisiaj może nawet będą mówili, że jesteśmy za bardzo trzymający się tradycji. Łaska społeczeństwa jest bardzo kapryśna. To się może jeszcze zmienić. Więc uczniowie Jezusa byli, są i będą osądzani za różne rzeczy. Czasami za to, że jesteśmy zamknięci, a czasem za to, że jesteśmy zbyt otwarci. Więc nie mamy się dawać ponosić różnym wiatrom przekonań, różnych nauk. Pan Jezus wcześniej chwalił Jana za jego wierność, za to, że nie poddawał się wpływom, za to, że trzymał się jednego Słowa Bożego. I to czasem będzie wymagało od nas sprzeciwienia się, czasem większości. Ale myślę, że sami jesteśmy wdzięczni Bogu za tych, którzy w przeszłości, w historii, tak i dzisiaj stawiają swoje stopy, czy opierają się na Słowie Bożym. Może nie stawiają swoich stóp, ale opierają się na Słowie Bożym. Jutro przypada Święto Reformacji. Myślę, że to jest dobry czas, kiedy można przypomnieć te postaci, za które jesteśmy Bogu wdzięczni. Kiedy Martin Luther był wezwany na Sejm Reformacji i oczekiwano od niego, że będzie, że wyrzeknie się tego, co napisał, żeby odwołał swoje pisma, to powiedział takie słowa. Dopóki nie zostanę przekonany przez świadectwo Pisma Świętego i jasne rozumowanie, moje sumienie jest związane z Słowem Bożym. Nie mogę i nie zamierzam odwołać niczego, a sprzeciwianie się sumieniu nie jest ani słuszne, ani bezpieczne. Tak stoję, inaczej nie mogę. Tak mi dopomóż Bóg. Myślę, że jesteśmy wdzięczni Bogu za takie postawy. I to jest coś, do czego też jesteśmy wzywani. I to jest coś, co też widzimy w ostatnim wersecie, właśnie osoby, które nie odrzucają Bożej sprawiedliwości, uznają Bożą mądrość, uznają to, że Bóg jest sprawiedliwy. Werset 35. I tak mądrość została uznana za sprawiedliwą przez wszystkie swoje dzieci. Dzieci mądrości to jest taki hebraizm, co często się pojawia w dzieci gniewu, czy dzieci czegoś innego. Czyli mówi tutaj o osobach, które są mądre, po prostu są mądre. Czyli dzieci gniewu to są dzieci, na których ciąży gniew, a dzieci mądrości to są dzieci, które są mądre. Czyli chodzi o prawdziwie nawróconych. Chodzi o ludzi, którzy przyjęli przesłanie Jana i Jezusa. Z dzieciom mądrości nie przeszkadzało to, że Jan był ascetyczny, a Jezus był bardziej towarzyski. To jest mądrość, którą widzimy w Słowie Bożym, rozumie, że jest czas na różne rzeczy. Rozumiem, że jest czas na radość, jest czas na smutek, jest czas na taniec i jest czas na płacz. I tutaj w 12 fragmencie jest to słowo, które przetłumaczono jako uznana za sprawiedliwą. Jak już wcześniej mówiłem o tym przy tym 29 wersecie. Natomiast tutaj chodzi o to, że mądrość, czyli Boża droga, jest usprawiedliwiona, czyli uznana za słuszną przez swoje dzieci. Czyli mądrość, czyli ta droga Boga, Boża droga, jest usprawiedliwiona, czyli uznana za słuszną przez wszystkie swoje dzieci. A tymi dziećmi w tym przykładzie, w tej sytuacji, w tej historii byli uczniowie Jana Chrzciciela i Jezusa Chrystusa. Bo mądrość Bożych dróg zawsze będzie rozpoznana i uznana przez tych, którzy mają mądre serce. I Stary Testament też mówi o pewnej mądrości, która ma swoje dzieci. To jest Księga Przypowieści, 8 rozdział. Księga Przypowieści przedstawia mądrość jak kobietę, która zwraca się do ludzi. Ten cały rozdział jest, 8 rozdział jest opisem kobiety, która właśnie jest personifikacją mądrości, jest uosobieniem mądrości. I w 8 rozdziale, 32 wersecie czytamy słowa do synów. Otóż teraz słuchajcie mnie, synowie, błogosławieni ci, którzy się trzymają moich dróg. Mądrość wzywa swoich synów do trzymania się jej dróg. Dlatego mądrość można przedstawić jako Bożą drogę. Jako drogę, którą przyszedł przygotować wcześniej Jan Chrzciciel. I wśród słuchaczy Jezusa byli też tacy, którzy przygotowali tę drogę dla Boga. Którzy trzymali się tej Bożej drogi. Którzy pozostali z Jezusem nawet wtedy, kiedy wszyscy inni, czy właściwie wielu innych, od Niego odeszło. Więc Pan Jezus przedstawił różnicę między tymi kapryśnymi marudami, a dziećmi mądrości. Faryzeusze i znawcy prawa nie chcieli uznać swojego grzechu, a przez to nie uznali, że Bóg będzie sprawiedliwy, jeżeli ich osądzi. Bo skoro nie chcieli przyjąć chrztu pamiętania, no to uznawali, że nie zasługują na żadną karę. Dlatego nie pasował im ani Jan Chrzciciel, ani Jezus. Bo chociaż oni różnili się sposobem bycia, to głosili to samo. Obaj mówili, że by się upamiętać, bo przybliża się Królestwo Boże. I po drugiej stronie byli ci, którzy dawali się ochrzcić przez Jana, którzy w ten sposób przyznawali, że są grzeszni, że Bóg byłby sprawiedliwy, gdyby zesłano ich potępienie i wyznawali, że potrzebują oczyszczenia przez Boga. W ten sposób uznawali słuszność Bożej mądrości. I przed takim wyborem stoi każdy człowiek. Każdy musi odnieść się do tego, jaki obraz Boga przedstawia Słowo Boże, jaki obraz człowieka, przepraszam, przedstawia Słowo Boże. Bo Bóg już powiedział to, jaki jest człowiek. Że na świecie nie ma ani jednego sprawiedliwego, że wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. I nikt nie ma wymówki przed Panem Bogiem. Jedynym sprawiedliwym jest Jezus. Jedynie wiara w Jego ofiarę może usprawiedliwić z grzechów. Jedynie śmierć i zmartwychwstanie Jezusa daje nadzieję na życie wieczne. I niestety wielu odrzuci ten plan. Odrzuci go ze szkodą dla siebie. Ale Pan Bóg w każdym przypadku okaże się sprawiedliwy. I czytamy o tym w liście do Rzymian, w 3 rozdziale, w 3 i 4 wersecie. List do Rzymian, 3 rozdział, 3 i 4 werset. Bo co z tego, że niektórzy nie uwierzyli? Czyż niewierność ich zniweczy jedność Bożą? Z pewnością nie. Wszak Bóg jest wierny, każdy człowiek jest kłamcą, jak napisano, aby się okazał sprawiedliwym w słowach swoich i zwyciężył, gdy będziesz sądzony. W kontekście Paweł pisał tam o Żydach, którzy nie przyjęli Ewangelii, chociaż znali Boże Słowo. Czyli wiedzieli na przykład, co Bóg mówił o ludziach przed potopem. Że wielka jest złość człowieka, wszelkie jego myśli i dążenia są ustawicznie złe. Wiedzieli o tym, że Bóg często mówił o narodzie wybranym, że jest ludem twardego karku. Że buntowali się przeciwko niemu i za to Bóg zsyłał ich do niewoli. Żydzi znali też wypowiedzi proroków, wiedzieli, co prorocy mówili o Bożym ludzie. Wiele razy prorocy mówili o tym, że Izraelici odchodzili od Boga. Jeremiasz opisywał, że ludzkie serce jest zepsute, bardziej zepsute podstępne niż wszystko inne. Ale z drugiej strony Bóg zapowiadał także, że da nowe serce i da nowego ducha, żeby ludzie mogli postępować według Bożych przykazań. Więc tutaj Paweł przypominał w liście do Rzymian, że Bóg przekazał Żydom swoje wyroki. Czyli przekazał, że są grzeszni i potrzebują zbawiciela. I że Bóg jest tym, który odnowi ich serce i da im nowego ducha. I Bóg okazał się wierny. Bóg to uczynił. Mimo, że wielu Żydów nie poznało w Jezusie Mesjasza. To Żydzi okazali się niewierni, to prawda. Oni okazali się niewierni. Ale Bóg nie mógł zaprzeć się swoich obietnic. Dlatego zawsze w Izraelu była przynajmniej garstka ludzi, którzy trzymali się Boga, zwana resztką. I była ona po to, żeby Bóg wypełnił swoje obietnice. Przez to Bóg okazał się sprawiedliwy i wierny swoim zapowiedziom. I Bóg zawsze okaże się sprawiedliwy. Pytanie tylko, czy uznasz, że Bóg mówi prawdę. Czy przyjmiesz wszystko to, co Bóg sam zdecydował się objawić w swoim słowie? Czy może wybierzesz sobie to, co bardziej się tobie podoba? No bo zawsze można znaleźć powód do tego, żeby coś odrzucić. Tak jak Żydzi mieli powody do tego, żeby odrzucić Jana i Jezusa. My też możemy jakieś wymyślić. Można potraktować księgi biblijne jako taki wyraz ludzkich przemyśleń. Że to nie jest coś, co Bóg natchnął autorów i oni coś pisali, tylko że to jest po prostu, to są ludzkie myśli o Bogu. Więc można powiedzieć, że ich autorzy nie wiedzieli tego, co my dzisiaj wiemy. Czasem słyszę takie głosy, że tamci ludzie, którzy spisali księgi biblijne, no nie mieli takiej wiedzy, więc jak możemy traktować ich słowa poważnie? Że nie możemy poważnie traktować całej Biblii, no bo ci ludzie byli ograniczeni. Tak jakby ludzkie ograniczenia były ograniczeniem dla Boga. I nie można też powiedzieć, że tamci ludzie, którzy spisali księgi biblijne, wszyscy byli niedouczeni. To były różne osoby. Mieli różne wykształcenie. Byli królowie, byli pasterze. Jedni poświęcili więcej czasu na edukację, formalną edukację, a inni pozostali na tym, co było dostępne dla wszystkich. I na przykład w Nowym Testamencie mamy Łukasza, który był lekarzem. Mamy Pawła, który uczył się od najlepszych nauczycieli w Izraelu. A tych dwóch autorów to już jest połowa Nowego Testamentu. A nawet prości rybacy, których elita żydowska nazywała niedouczonymi, znali i cytowali pisma. Więc to nie byli niedouczeni ludzie. To byli ludzie, którzy znali Boże Słowo. I niektórzy odrzucają nauczanie Jezusa, bo nie chcą przyjąć, że jest tylko jedna droga do Boga. Szukają nadziei dla tych, którzy zostali wychowani w innej religii. Albo szukają usprawiedliwienia dla tych, którzy chcą czerpać z różnych filozofii. Ale przez to sami oskarżają Jezusa, bo Jezus sam o sobie powiedział, że jest jedyną drogą. Nie uznają, że Bóg będzie sprawiedliwy, jeżeli osądzi godliwych muzułmanów, godliwych buddystów. Że będzie sprawiedliwy, jeżeli osądzi godliwych Żydów, którzy nie rozpoznali Jezusa Mesjasza. Jeszcze inni odrzucają Boży plan zbawienia, który jest tylko z łaski i tylko przez wiarę, bo dodają do tego uczynki. A Słowo Boże mówi, że zbawienie jest tylko z wiary, tylko przez łaskę. Nie jest uczynku, żeby nikt się nie chlubił. Jeżeli ktoś głosi inną Ewangelię, to będzie przeklęty. Tak Paweł pisał do Galacjan. Że byli tam ludzie, którzy przyszli i mówili, że żeby być zbawionym, poganie muszą się obrzezać. I z okazji deformacji warto przypomnieć, że Rzym wciąż utrzymuje ludzi, że zbawienie nie jest tylko z łaski. Nie jest tylko przez wiarę. Utrzymuje ludzi w systemie, w którym, czy według którego łaska jest udzielana w sakramentach Kościoła. Więc to jest system, w którym można setki razy przyjąć Jezusa, a na końcu być potępionym. Biblia nie przedstawia takiego obrazu. Jeżeli przyjmujesz Jezusa, nie będziesz potępiony. A w tym systemie wystarczy, że nie zdążysz się wyspowiadać, kiedy popełnisz grzech ciężki przed swoją śmiercią. Więc warto to przypominać, bo wydaje się, że niektórzy zapomnieli o tym i myślą, że możemy nazywać braćmi tych, którzy głoszą inną Ewangelię. Paweł pisał, że głoszący inną Ewangelię są przeklęci. Więc czy dalej w to wierzymy? I to wcale nie jest wyraz arogancji, jeżeli uznajemy, że ktoś głosi inną Ewangelię, że w związku z tym nie jest naszym bratem. Bo w przeciwnym razie musielibyśmy uznać, że to Biblia się myli, że Biblia mówi coś nieprawdziwego, że Bóg nie jest sprawiedliwy. A to już jest arogancja. To jest odrzucanie Bożego postanowienia ze szkodą dla siebie. I takie przykłady moglibyśmy mnożyć, w jaki sposób ludzie odrzucają Bożą sprawiedliwość, odrzucają Boże wyroki. Ale niezależnie od tego, ile odrzuci Boży plan, Boże dzieci rozpoznają Bożą mądrość. I wszystkie Boże dzieci ostatecznie uznają, że Boże wyroki są mądre, są sprawiedliwe. Nawet te, które są trudne dla naszego ludzkiego umysłu, które są trudne do przyjęcia. Więc to jest pytanie, które wybrzmiewa z tego fragmentu. Czy uznasz Bożą sprawiedliwość? To, że Bóg jest sprawiedliwy w swoich wyrokach? Czy odrzucisz ją dlatego, że twoje przekonania są przeciwne Bożemu Słowu, że twoje serce nie chce się zgodzić z tym, co mówi Biblia? Jeżeli tak, to odrzuci cię, ale odrzucisz je ze szkodą dla siebie. To jest pytanie, które na dzisiaj zostawiam z tego fragmentu, który Jezus opisywał Bożą sprawiedliwość, którą niektórzy odrzucili, niektórzy przyjęli. To taka historia dająca nadzieję, bo jest to historia, która mówi o tym, że są ludzie, którzy przyjmują Bożą mądrość. Są ludzie, którzy będą, okażą się dziećmi Bożymi przez to, że uznają Boga sprawiedliwym we wszystkim tym, co postanowił. Amen.